Braterstwo, bracia tutaj cały czas i cały dzisiejszy dzień i wczorajszy mówią o naukach, które są naukami moralnymi, etycznymi. A ja chciałbym w tym momencie kontynuować ich dzieło. Dalej będę mówił o tym, co jest w naszym życiu, co jest dla nas istotą, bo myślę, że taka była też istota przekazu naszego Pana, jeśli chodzi o kazanie na górze. Przejdę od razu do tekstu, który przeczytam z przekładu warszawsko-praskiego. To jest piąty rozdział, 43, 48 werset. Słyszeliście, że powiedziano, miłuj bliźniego twego, a nieprzyjaciela twego miłuj w nienawiści. Ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują. W ten sposób okażecie się synami Ojca waszego, który jest w niebie, który sprawia przecież, że słońce wschodzi nad złym i nad dobrym, a deszcz spada zarówno na sprawiedliwych, jak i niezbożnych. Bo jeśli będziecie miłować tylko tych, którzy was miłują, to jakaż czeka was za to nagroda? Czy nie postępują tak samo i celnicy? Albo cóż nadzwyczajnego czynicie, jeśli pozdrawiacie tylko braci waszych? Czyż nie czynią tak samo nawet i poganie? Bądźcie tedy doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Chciałbym, braterstwo, abyśmy wspólnie porozmawiali, wspólnie zastanowili się i przytoczyli jeszcze raz może te słowa później, które wypowiedział Pan do Żydów. Na pewno na pierwszy rzut nie powiedział tych słów przez przypadek. Nie powiedział tych słów niechcący, od niechcenia albo nie zdając sobie sprawy z tego, po co to mówi do Żydów. Wydaje mi się, że był świadomy i pewny tego, co chciał udzielić im poprzez to kazanie. Kazanie na górze. Mniemam, że mówiąc te słowa, chciał zmienić w pewien sposób żydowskie nastawienie w stosunku do bliźniego, w stosunku do brata, w stosunku do miłości, w jaki sposób ją obdarzali. Panu musiała się najwyraźniej może nie spodobać ta wzajemna adoracja żydowska, a bardziej antagonistyczne nastawienie w stosunku do tych, którzy są gdzieś obok. Myślę, że Pan chciał im to pokazać. Bo jeśli będziecie miłować tylko tych, którzy was miłują, to jakaż czeka was za to nagroda? Pan, aby wzmocnić te słowa, dodaje jeszcze, czynią tak i postępują tak nawet celnicy. Pan dobrze wiedział, w jaki sposób uderzyć do Żydów i w jaki sposób coś powiedzieć, aby to utkwiło, aby to poruszyło ich serca, aby to było czymś, co zostanie i co, nie wiem, odchodząc z tego miejsca, czy z tamtego miejsca, tak jak było to w przypadku Żydów, że to było w nich. Oni myśleli o tej sprawie, którą Pan im powiedział. Wzbudziło to w nich pewnego rodzaju konsternację. Pan porównał nas do celników. Dzisiaj Pan mógłby i również nas napomnieć. Myślę, że jeśli głęboko badamy te słowa, to myślimy, że te słowa nie są skierowane tylko do nich, ale myślę, że są ponadczasowe i są skierowane również do nas, że również Pan nas napomina tymi słowami. Również nam chce coś z tej góry powiedzieć. Bo jeśli często, braterstwo, zasłaniamy się słowami, że miłuj bliźniego, miłuj tego, który jest obok, zewnątrz, ale najbardziej domownika wiary. Kiedyś zastanawiałem się, czy powinienem w ten sposób myśleć, czy powinienem w ten sposób się zastanawiać, czy to bardziej w ogóle powinno być w mojej głowie, czy powinien myśleć o tym bardziej, że bardziej domownika wiary. Myślę, braterstwo, że nie. Ponieważ Pan mógłby powiedzieć, bo jeśli bardziej będziecie miłować domowników wiary, to jakaż czeka was za to nagroda? Czy nie postępują tak samo nawet poganie i celnicy? Braterstwo, to jest normalne. To To jest zwyczajny i ludzki odruch, że bardziej miłujemy i bardziej jesteśmy bliscy i nasza miłość jest bardziej gorąca do kogoś, kto jest nam bliski. To jest normalne. My nie możemy się tego wstydzić. Musimy myśleć o tych słowach, które powiedział do nas Pan, ale z ludzkiego punktu widzenia to jest normalne, że swoje dziecko usprawiedliwimy. Widzimy, no to zrobiło przez przypadek. Cudze dziecko to rodzice nie dopilnowali, bo jest za głośne. Zawsze gdzieś jest bliższa nam koszula ciału, jeżeli jest po prostu bliżej nas. I wydaje mi się, braterstwo, że w niczym, w tym nie różnimy się kompletnie od tych, którzy nas otaczają. Bardziej kochamy i bardziej miłujemy tych, którzy są nam bliżsi. I myślę, że jeśli w ten sposób sobie tę sprawę wytłumaczymy, to zauważymy jedną prawidłowość. Że to jest Boże objawienie w Jezusie Chrystusie. Tego wcześniej nie było. Miłość nieprzyjaciół to jest nasz Pan. On nam dał świadectwo. On nam pokazał, że my mamy to robić. Mamy się starać. Przeanalizujmy, braterstwo, kilka fragmentów Nowego Testamentu. Tak szybciutko. Ja będę czytał. Myślę, że dobrze je znacie, ale może często i mi się to zdarza, że mimochodem przechodzę gdzieś obok tych tekstów i jakoś nie czuję, że one gdzieś są skierowane do mnie. Są to słowa zapisane przez ewangelistę Jana w 8 rozdziale. Będę czytał od 44 wersetu. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu, jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Odpowiadając mu Żydzi, powiedzieli: czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus odpowiedział: ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie. Chciałem, braterstwo, przeczytać ten tekst, abyście zauważyli, że nasz Pan pokazał, że to było zniewagą. Powiedzieć o kimś w ten sposób było zniewagą. Powiedzieć o kimś, że ma demona i że porównać go do Samarytanina było zniewagą. To powiedział nasz Pan. Braterstwo, zauważmy wyraźnie, co jest zapisane w tym fragmencie. I było to zniewagą wtedy. Myślę, że teraz, braterstwo, nie odczulibyśmy, że nazwanie mnie albo któregoś z braci Samarytaninem, czy to byłoby zniewagą? Myślę, że chyba odczulibyśmy to inaczej. Może nawet niektórzy by uznali, że to jest jakaś pochwała, że jest to jakieś uznanie. Ale takie były kiedyś realia. Takie były realia żydowskie na tamten czas, że było to zniewagą. Przypuszczam, że braterstwo to już wczoraj i dzisiaj dwukrotnie bracia poruszali tą kwestię, a jeszcze ją rozwinę, kwestię miłosiernego Samarytanina. Ona nie robi na nas wrażenia. Zauważyliście, braterstwo? Czytamy ją jak taką piękną opowieść, jak taką, nie wiem, swoistą legendę o kimś. Dlatego, że nie jesteśmy w ogóle emocjonalnie związani ani z Żydami, ani z Samarytaninami. Do nas Pan nie powiedziałby takich słów. Nie użyłby tego przykładu. Pan, gdyby mówił ten przykład do nas, to myślę, że chciałby uderzyć w nasze czułe punkty, żeby nas poruszyć, prawda? Nie, żeby nam coś opowiedzieć, bo opowiadaczy mamy wielu. Pan poruszał całą tą rzeszę ludzi z góry. Braterstwo, tak jak wtedy Żydzi, tak i dziś my często zadajemy sobie to pytanie. Któż jest mi bratem? Kto jest mi bliźnim? Odpowiedzi sami musicie przyznać, mamy przeróżne w zborach. To ten, który się poświęcił, to ten, który jest oddany, ten, po którym widać wzrost, ten jest moim bratem. ten, który nie wierzy w Trójcę, to jest mój brat. Braterstwo, przeczytajcie ten tekst i zastanówcie się, czy Pan chciał coś takiego przekazać. Czy chciał poprzez ten przykład pokazać, że to właśnie te osoby są moimi braćmi, albo nimi nie są? Czy taka była Pana intencja? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że ta intencja była prostsza. To ten ostatni, to ten, który uczynił zmiłowanie. Z tego punktu widzenia wydaje mi się, że przychodzi nam do głowy wiele pytań. Dlaczego Pan użył akurat takiego przykładu? I gdybyśmy teraz na przykład zamknęli oczy, gdybyśmy sobie postarali tą przypowieść powiedzieć w taki sposób, żeby ona dotarła również do nas. Pomyślcie, braterstwo. Jedziemy na konwencję, albo wracamy z jakiejś konwencji, wracamy z Hebdowa, albo jedziemy do Białogardy na przykład. I widzimy przy tej drodze człowieka, który leży. Nie wiemy, co mu jest. I przejeżdża tą drogą, na przykład ja przejeżdżam tą drogą. Albo jakiś inny brat starszy. Nie zatrzymuje się, bo jeszcze ma jakieś sprawy do omówienia z organizatorem konwencji i przejeżdża mimo. Oczywiście później w samochodzie sumienie alarmuje. Ale nie, mam wyższy cel, mam inną potrzebę. Później przejeżdża kolejna braterska rodzina. Znowuż przemyślenie, zatrzymywać się? Nie, no. Wyjechaliśmy za późno na konwencję. Co bracia pomyślą, jak w trakcie wykładu będziemy znowu przyjeżdżać? Nie, dzisiaj nie, dzisiaj się nie zatrzymuję. Jadę dalej. I znowuż pół godziny rozważań w samochodzie, co ten człowiek tam robił. Chory czy nie chory, pijany czy nie pijany. A może rabusie. Mówię, braterstwo, sumienie musimy jakoś zaspokoić. Nie da się tak przejść mimo. Bez uruchomienia sumienia. Później na swój urlop wymarzony jedzie tą drogą. Ktoś z zewnątrz, byśmy powiedzieli, może katolik. I wiecie, też zastanawiałem się, zatrzymać się czy nie zatrzymać. I stają, prawda? Bojąc się, wołają na tego przydrożnego biedaka. Nie odzywa się, krzyczą, nie odzywa się. No to w końcu podchodzą, pomagają. On dalej się nie odzywa. Wzywają pogotowie, pogotowie przyjeżdża, zabierają człowieka, który akurat dostał wylew. Wychodząc do sklepu po chleb i mleko. Wracają do tego hotelu swojego, na który oczywiście się spóźnili, bo byli umówieni na obiad. I braterstwo, chyba nikt z nas nie ma wątpliwości. Nikt z nas nawet by się nie zastanowił i nie miał jakiegoś dysonansu, który jest tego bratem, tego człowieka biednego. A my powinniśmy być tymi braćmi. Tym przyjacielem jest właśnie ten człowiek światowy, byśmy powiedzieli. Może katolik. Nieprzyjaciel świat. Mniej się, braterstwo, śpieszmy. Kiedyś ktoś powiedział do mnie takie słowa, że mniej się śpiesz w swoim życiu, to więcej ludzi zobaczysz. Z drugiej strony chciałem wam pokazać jeszcze inną stronę tego, któż może być moim nieprzyjacielem. Największym wrogiem Jakuba był kto? A kto był największym wrogiem Izaaka? Tak, Ismael. Tu Ezaw, tu Ismael. A Dawida? Saul. I kto jeszcze? Absalom. Jego bliscy, prawda? A proroków? Kto najczęściej proroków męczył? Jego właśnie, prawda? Do tych, do których przyszli. Apostoł Paweł pisze, że występują przeciwko nam bracia. A Szczepana? Jego naród. A w końcu naszego Pana? Również jego naród. Popatrzmy, braterstwo, na to, co nas otacza. Konflikty zbrojne najczęściej są na punkcie jakichś różnic etnicznych. Wojny są zazwyczaj wojnami braterskimi. Rosja, Gruzja, Izrael, Palestyna, Korea jedna, północna, południowa, była Jugosławia. Przecież to się biją, zabijają i mordują bracia. Po tych przykładach widać również, braterstwo, to, że naszym przyjacielem może się stać nasz brat. Ponieważ uwagi brata bolą nas najbardziej. On nas zna najlepiej, daje nam najwięcej, ale wymaga również od nas najwięcej. I często na tym punkcie możemy być doświadczeni. Możemy stworzyć sobie z brata wroga, albo sami stać się takimi wrogami. Braterstwo, niech motorem napędowym naszej wspólnoty, naszego wspólnego przebywania tutaj nie będzie nienawiść, tylko miłość. Bo jeśli nie będę widział w kimś z was brata, to zawsze będę szukał czegoś, co nas będzie różnić, abym potrafił zobaczyć tą różnicę, aby to nasze przebywanie było klarowne. Niech naszym motorem będzie miłość, a nie nienawiść. Słowa naszego Pana mówią: miłuj nieprzyjaciela, miłuj tego brata, który może jest taki inny od ciebie. To, co brat Krzysiu wczoraj powiedział, który może na wiele spraw patrzy troszeczkę inaczej. Te przykłady uczą nas pokory. Pokory nad sobą samym. Abyśmy z krytycyzmem spojrzeli na siebie, na to, w którym punkcie jestem. Czy jestem tym pierwszym przejeżdżającym, drugim, czy może tym trzecim. Nie odpowiadajmy, braterstwo, tylko pomyślmy. Czy zawsze jestem tym trzecim? No tak wiele się deklaruje na społeczności. A czy jestem tym trzecim? Czy pomagam ludziom w Afryce? Taki przykład daję. Czy tylko na przykład tą pomoc komentuję, zastanawiając się, jakie są intencje, a jakie przesłanie tych, którzy tą pomoc udzielają. A oni na pewno tam coś im przekazują, jakieś złe nauki. Popatrzmy na tę pomoc. Nauczmy się, braterstwo, pomagać teraz, bo myślę, że później my się już niczego nie nauczymy. A będzie nam bardzo trudno. I teraz, braterstwo, chciałem przejść do najtrudniejszego pytania. Jeśli mamy nieprzyjaciela, nieprzyjaciel świat, może nieprzyjaciel brat, to, braterstwo, jaki środek zaradczy znaleźć, aby to zlikwidować, aby tego nie było? I tutaj w piękny sposób również przychodzi nam z rozwiązaniem nasz Pan. Chciałem przeczytać Ewangelię Łukasza. Ja podam 5 takich punktów, jakie zauważyłem. Poszukajcie każdy z was swoje 5 punktów, nad czym chcecie popracować. Ja wam powiem o tych 5 rzeczach. Są zapisane w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale i od 1 do 7 wersetu. Wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał Pan przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. Pan mówi: zejdź, bo chcę z tobą wieczerzyć. Czy widzimy tutaj to, czego chciał Pan nas nauczyć? Nie. O czym chciał porozmawiać z Zacheuszem? Co chciał nam przekazać poprzez tą przypowieść? Co pokazał Żydom? Co chciał pokazać faryzeuszom, dla których było to obrzydliwością? Mamy tu zapisane. Może o tej obrzydliwości mówi jeszcze w piękniejszy sposób Ewangelista Mateusz w 9 rozdziale i czytając od 9. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów jego: dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie chcę ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Pan mówi, że chce miłosierdzia, a nie ofiary. Nie powiedział, że nie chce ofiary, tylko że najpierw chce miłosierdzie z naszej strony do brata, do nieprzyjaciela, a później ofiarowania. Praktyczne zalecenia naszego Pana, jakie dał, aby przełamać obcość i wrogość, spotykając się. Braterstwo, taka moja propozycja. Spotykajmy się nieformalnie. Zapraszajmy tych, którzy dla nas może siedzą wysoko na drzewie, którzy są dla nas abstrakcyjnie odlegli, którzy może nie są nam tak strasznie bliscy. Podejdźmy do nich, zaprośmy ich na kolację, na obiad, braterstwo. To pomaga, ponieważ nasze bliskości zawsze nawiązują się bardziej ze współbiesiadnikami. Tak jak przyjemność odczuwa rodziców mamy wielu. Zauważcie, jak przyłożymy dziecko do piersi, to co się dzieje? Zaraz się uśmiecha, zaraz jest takie radosne, uspokojone. Braterstwo, my jesteśmy takimi dużymi dziećmi. Jeżeli wspólnie spożywamy, to mamy więcej możliwości bycia razem, więcej możliwości porozmawiania, zrozumienia pewnych rzeczy, które tutaj na społeczności nie wyjdą. To tam przy tym obiedzie, przy kompocie zawsze może coś takiego się zdarzyć. Trudniej wtedy o kimś źle powiedzieć. Zawsze wtedy tą osobę zaczynamy bronić. Czujemy jego intencje. Dlaczego on tak powiedział? Dlaczego on tak uczynił? Nie szukamy od razu, dlaczego on tak uczynił, bo źle uczynił, tylko szukamy jakiegoś usprawiedliwienia, bo znamy tą osobę. Jeśli kogoś nie znamy, to zawsze takie animozje tworzą się szybciej. Myślę, że potrzebujemy pozytywnych informacji na temat siebie, bo negatywne bardzo szybko zaprzątają naszą głowę i często ciężko wyrzucić je z głowy. Przyznawajmy się też do pozytywnych informacji. Nie wstydźmy się ich. Mówmy o sobie pozytywnie. Przebywając razem, podejmujmy wspólne inicjatywy, tak jak ta, tak jak wiele innych inicjatyw. Braterstwo, łączmy się nie tylko w tych grupach, które tworzą konwencję, ale również i pomiędzy nimi, abyśmy potrafili zobaczyć również tamtego drugiego brata, tą drugą społeczność. Ja wiem, braterstwo, że to było szokujące dla Żydów, to co zrobił Pan, ale myślę, że to było działanie ewidentnie celowe. Ja wiem, że dla wielu z nas byłoby szokujące, gdybyśmy spotkali się na kolacji z księdzem albo z kobietą, która uprawia nierząd. Pomyślcie, braterstwo, co byście pomyśleli, gdyby któryś brat oświadczył takie coś? A co robi Pan? Pan się nie boi tego, co sobie pomyślą Żydzi. On się nie boi, co pomyślą sobie bracia. On idzie. On idzie do tego znienawidzonego, co jest obrzydliwością dla Żydów, do celnika i z nim biesiaduje, z nim je. Myślę, że Pan chce nas nauczyć tego, abyśmy starali się wspólnie ze sobą przebywać. Abyśmy podejmowali wspólne inicjatywy, abyśmy wspólnie również i jedli. Wspólne posiłki mieli, bo to nas złączy. Druga rzecz, jaką chciałem poruszyć jako taki środek zaradczy, to, aby nasza wspólna praca nigdy nie zamieniła się w rywalizację, bo to może doprowadzić do agresji, a tego każdy z nas chce uniknąć. Tutaj, żeby Wam pokazać jakiś przykład, to użyję przykładu z Ameryki Północnej, kiedy w XVII wieku została, że tak powiem, przez białych ludzi coraz bardziej tam nachodzona. Wiecie, tam były takie plemiona Irokezów. I wiecie, braterstwo, jakie jest Wasze zdanie na temat, jak słyszycie Irokez, to co? Co to za lud? Dziki, prawda? Dziki, niebezpieczny, lepiej nie wchodzić w drogę. Wiecie, braterstwo, to jest niesamowite. Żona mi dała ten przykład, jak przygotowałem właśnie i mówi tak, że jest niesamowite, jacy ci ludzie byli wcześniej. To były plemiona zajmujące się łowiectwem i zajmowały się tylko tym, aby zdobyć pokarm dla siebie. Żyły z wszystkimi ludźmi pokojowo. przez setki lat. I wiecie, zmieniło się to w okamgnieniu. Jak przyszedł biały człowiek i trzeba było jakoś komunikację z nim zawrzeć. Trzeba było i dał propozycję. Ten biały człowiek powiedział, słuchajcie, dajcie nam coś, to też coś dostaniecie. I wiecie, braterstwo, o co poszło? Co zmieniło tych ludzi? Tych ludzi zmieniły skóry. Bo dla tych skór, dla tego, co dawali tym białym ludziom, to oni otrzymywali inne rzeczy. I później trzeba było te skóry współrywalizować. Trzeba było walczyć. I w ten sposób pokłócili się z Hurionami, z innymi plemionami. Stali się dzicy, tak jak mówicie, braterstwo. Stali się tacy, że walczyli o wszystko. Zaczęli rywalizować. Braterstwo, nasz świat nie jest inny. Nasza rzeczywistość nie jest inna. Ona nas pcha i szatana dzieło jest takie, aby nas pchać do tego, żebyśmy rywalizowali. Na każdym polu. Jak prowadzicie, braterstwo, firmę, to wiecie, w jaki sposób wygląda rywalizacja. Ona jest niezdrowa. Konkurencja czasami jest niezdrowa. Myślę, że, braterstwo, najlepiej to widać również na tym, co powinno być w naszej cywilizacji zdrowe, na sporcie. Zauważcie, również tutaj szatan namieszał. Również potrzebne jest to, abyśmy rywalizowali, abyśmy jak najwięcej, jak najlepiej osiągnęli, prawda? Zobaczcie, jak rozwinęły się dopingi. Kobiety potrafią, sportmenki, zajść w ciążę, później ją usunąć, byle tylko mieć większą wydolność. Szatan posuwa nas do rywalizacji. Niszczy nasze wspólne działanie na korzyść tego, że rywalizujemy ze sobą. Myślę, że nie jesteśmy od tego dalecy. Myślę, że to nie zamyka się i nie jest z drugiej strony tej stodoły. To może również dotrzeć do naszych zborów, do nas. Możemy czuć wewnętrzną potrzebę rywalizacji z jakimś bratem. Myślę, że apostoł Paweł pisze o tym w pierwszym swoim liście, gdzie mówi, że już wtedy bracia się podzielili na apolosowych, na kefasowych, na pawłowych. Czuli potrzebę rywalizacji. Apostoł Paweł mówi, żebyśmy tacy nie byli. Myślę, że w miejsce tego ja proponuję, braterstwo, abyśmy wspólnie działali, nie rywalizowali. To nam pozwoli przetrwać w tych trudnych czasach. Każdy z nas potrzebuje uspokojenia, przychodząc na społeczności niedzielne, a nie tego samego, co ma w pracy, czyli rywalizacja. Niech to nie będzie naszym motorem napędowym. Po prostu nie bądźmy dla siebie wrogami. Bo każdy, z którym się rywalizuje, prędzej czy później stanie się moim wrogiem. I tutaj chciałem, braterstwo, przejść do takiej banalnej, bardzo banalnej, prostej, trzeciej rady. Abyśmy się bardziej i częściej do siebie uśmiechali. Gwarantuję, że jeżeli będziemy się do siebie bardziej uśmiechać, to ten uśmiech wróci. Będziemy do siebie sympatyczniejsi. Ludzie to zauważą. Ludzie, którzy są na zewnątrz, zauważą, że my jesteśmy jacyś tacy mili dla siebie. Jacyś tacy dobrzy. Zaczną się zastanawiać, że coś z tymi ludźmi jest nie tak. Oni się z wszystkiego cieszą. Nie skupiajmy się na różnicach, tylko szukajmy podobieństw. Zauważcie, braterstwo, że gdy gdzieś spotkamy osobę, która się dowiemy, że jest tam jakąś ósmą rodziną i tak dalej, to jakoś tak lepiej się robi na sercu, prawda? Bo to jest jakaś bliska mi osoba. Myślę, braterstwo, że ten przykład również można zilustrować naszym nastawieniem na drodze. Jak stąd wracamy albo tu przyjeżdżamy, to często tacy nerwowi jesteśmy. W mieście, w Krakowie, dajmy na to. Jedziemy jakiś przed nami nas denerwuje. Jedzie za wolno, miga za późno, hamuje tam, gdzie nie trzeba. W końcu wymusza. Denerwujemy się, czaskamy po kierownicy. No, człowiek frustrację przechodzi w tym samochodzie, aż w końcu jak go omijamy, to wzrok to by wypalił jego i samochód. Takie mamy nastawienie. I weźcie teraz ten sam przykład i przenieście się na Ukrainę albo do Francji. I ten sam samochód idzie przed nami. Robi te same błędy. Ale wiecie, zanim my dojechaliśmy do tego samochodu, to zauważyliśmy naklejkę PL. Albo polskie rejestracje. I wiecie, to jest swój człowiek. On robi błędy, no ale no jest nie w swoim kraju. Ale to jest swój człowiek. Wydaje mi się, braterstwo, że niewiele nam potrzeba, żebyśmy zmienili swoje nastawienie do siebie. Uśmiechajmy się do siebie. Chciałem jeszcze poruszyć jeden temat. No, właśnie. Specjalnie nie patrzyłem do tego punktu jeszcze na ciebie, bracie. I on jest zapisany w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. A uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego niewiastę, którą pochwycili na cudzołóstwie. Gdy znalazła się pośrodku zebranych, powiedzieli do niego. Wiecie, co powiedzieli? Nie będę czytał dalej. Co nas uczy ta historia, braterstwo? Ona nas uczy pokory. Żebyśmy byli bardziej pokorni w stosunku do samych siebie. Pan nie mówi, ona nie grzeszy, albo ona ma mniejszy grzech niż wy. On nas uczy pokory. To, co dzisiaj było mówione przez brata Leszka, żebyśmy mniej osądzali, a byli bardziej w stosunku do siebie samych pokorni. Nie buńczuczni, bo my na pewno się nie mylimy. My na pewno mamy rację. Wyrokujmy według miłosierdzia i miłości Bożej. Jak widzimy kogoś, że ma z czymś problem, to zastanówmy się, co go pcha do tego problemu. A nie to, dlaczego on to robi. Tak jak ci faryzeusze, którzy przyprowadzili tą nierządnicę. Ich nie interesowało, dlaczego ona zgrzeszyła, dlaczego ona do nierządu się doprowadziła. Tylko to, że ona to zrobiła. Nic więcej. Zastanówmy się nad intencją tej osoby. Według zakonu sprawa była oczywista. Nie wiem, po co pytanie zadali panu. Warta była ukamienowania. To po co pan robi ten przykład? Pan chce ich nauczyć pokory w stosunku do siebie. Nie pokazać im, że to nie jest grzechem to, co ona robi. Tylko nauczcie się pokory w stosunku do siebie samych. I braterstwo, piąta rzecz. Jak widzimy, myślę, że chyba najważniejsza. Jak widzimy kogoś, że źle postępujemy, to co powinniśmy zrobić pierwsze? Rozmawiać, przeprosić. Ale jeśli widzimy, że ktoś coś robi źle, to ja wam przeczytam taki przykład. On jest zapisany w drugiej księdze Kronik, w 30 rozdziale i może, żeby tu skrócić to troszeczkę krócej. Dotyczy to pokolenia Efraima, Manasesa, Isachara i Zebulona i Paschy. Co oni, braterstwo, tam źle zrobili? Oni się źle oczyścili przed Paschą. I Ezechiasz, który był królem, który był ich królem, zauważył ten ich błąd. Źle oczyścili się przed Paschą. I wiecie, Ezechiasz idzie do nich i ich napomina. Nie. Ezechiasz nie idzie do nich i on ich nie napomina. On widzi, że jest za mało czasu przed Paschą i że to nie byłoby stosowne. Ezechiasz pierwsze co robi, ja przeczytam. A Ezechiasz modlił się za nich, mówiąc, obyż Jahwe w swej dobroci raczył udzielić przebaczenia tym, którzy całym sercem szukają Boga Jahwe, Boga ich ojców, choć nie są tak czyści, jak się tego wymaga od biorących udział w obrzędach. Wysłuchał tedy Jahwe Ezjasza i przebaczył ludowi. Piękny przykład. Ezjasz, który był ich królem, który mógł zrobić z nimi wszystko. Mógł ich wręcz, no nie wiem, ubiczować. On tego nie robi. On sam klęczy na kolanach i modli się za swój lud. A później, jak zostaje wysłuchany, to przemówił wtedy Ezjasz serdecznie do wszystkich lewitów. Braterstwo, no, to słowo dla mnie było szokujące. On serdecznie do nich jeszcze przemówił. No, nam to po prostu by już no, palpitacji byśmy dostawali, abyśmy coś widzieli, jak tu nie zgromić. Jak nie uderzyć po prostu z całą siłą na takiego człowieka. On serdecznie do nich przemawia. My również, braterstwo, jak widzimy błąd jakiegoś brata, siostry, jeśli widzimy wzajemne błędy, oddajmy je najpierw Panu. Oddajmy najpierw Panu, bo myślę, że będziemy mieć mniej do załatwienia. Pan wiele za nas zrobi sam. Nie będziemy musieć się tym dalej trudzić. Tylko miejmy na tyle pokory i oddania. Miejmy tyle zaufania do modlitwy, co miał Ezechiasz, i oddawajmy te sprawy naszemu Bogu, a nie wszystko od razu bierzmy w swoje ręce. Bo toż w końcu w naszej społeczności takie rzeczy? Nie w naszej, nie w mojej, w Bożej. Miejmy pokorę, że to wszystko jest Pana, Boga. I On jest w stanie sam zadbać, tylko my o to prośmy. I ostatni element, który chciałem przeczytać. 3 minuty. W świetle odczytanych słów tej Ewangelii, którą wszyscy dostaliśmy, miejmy pokorę, że to wszystko dzieje się za przyzwoleniem Boga i że tym łącznikiem, tym, który jest najważniejszy, jest nasz Pan Jezus. On, Jezus, nasz Pan Jezus, uczy nas miłości do nieprzyjaciół. Całym swoim życiem pokazuje nam miłość do nieprzyjaciół. I myślę, że nie nauczylibyśmy się tego z prawa żydowskiego, ale uczymy się na przykładzie naszego Pana. On wiele na ten temat nie pisał, w jaki sposób praktyczny to ma wyglądać, tak jak w żydowskim prawie było, że wszystko mieli jak kreska i jota napisane. On pokazuje to na przykładzie swojego życia. I myślę, że jesteśmy uprzywilejowani, bo możemy kochać nieprzyjaciół, bo nauczył nas tego Pan. Chciałem przeczytać wiersz. Myślę, że on bardzo dobrze oddaje to, o czym mówiłem. Kolor miłości. Jakiego koloru jest Bóg? Zapytało jasne dziecko, małe. Czy jest taki jak ja? Czy ma włosy białe? Czy Bóg jest tak ciemny jak ja? Zapytało dziecko hebanowe. Czy ma tak ciemne, kręcone włosy? Czy oczy ma niebieskie, czy brązowe? Myślę, że Bóg jest tak czerwony jak ja, powiedziało dziecko indiańskiego plemienia. Nosi koronę z piór i noc nam w dzień zamienia. Każdy wie, że Bóg jest tu i tam, że mieni się w barwy tęczy i radości. Bądź pewien, że najpiękniejszym z nich jest kolor Jego miłości. Tak więc, gdy dusza twa podąża drogą do nieba, On zawsze będzie czekał i bać się tej drogi nie trzeba. A w niebiosach nie będzie kolorów, każdy będzie taki sam. Osądzony będziesz ze swych uczynków, a nie z tego, czy narodziłeś się tu, czy tam. Więc gdy nadchodzi twój czas i widzisz,
drodzy braterstwo, ja również chciałbym zacząć od pozdrowień. Serdeczne pozdrowienia i specjalne pozdrowienia dla tej konwencji od braci w zborze w Chicago oraz od małej grupy Polaków, którzy spotykają się w sobotnie wieczory właśnie tam w okolicach Chicago w języku polskim. Oni specjalnie chcieli przekazać ich serdeczne pozdrowienia tutaj właśnie do Hebdowa. Tak, myślę, że może na początek podam taką końcową myśl, jaka dla mnie, czy końcowe pytanie, jakie dla mnie powstało z mojego rozważania nad tym tematem. No i braterstwo będziecie wiedzieli już, jak mi wyłączą mikrofony, jaka była końcowa myśl. Dla mnie podstawowym pytaniem, jakie mi się narodziło, jest takie. Czy jest we mnie dobroć Boża? Czy jestem w stanie generować w sobie Bożą dobroć? Czy jestem w stanie patrzeć na innych ludzi, na inne rzeczy otaczające mnie poprzez filtr dobroci Bożej? Teraz spróbuję w jakiś sposób uargumentować, jak ta myśl wiąże się z naszym tematem. Miłość to nie zawsze znaczy to samo. Tej pieśni nie będziemy dzisiaj śpiewać, może niektórzy pamiętają. Zacznę od takiego stwierdzenia, które mi się nasunęło. I braterstwo może nie zgodzicie się ze mną, ale spróbuję uargumentować. Miłość do nieprzyjaciół jest rzeczą nienaturalną, wręcz niemożliwą. Pan Jezus, gdy wypowiedział te słowa, chciał podać pewien kontrast. Chciał powiedzieć o czymś, co jest wręcz niemożliwe, po to, żeby może powoli dochodzić do pewnego ideału. Dlaczego tak mówię, że miłość do nieprzyjaciół jest niemożliwa? Zastanówmy się nad istotą miłości. Jeżeli mówimy, że istnieje między nami miłość, co musi się narodzić, co musi powstać, żebyśmy powiedzieli, że to jest miłość? Kiedy mówimy o miłości pomiędzy ludźmi? Ja myślę, że jest coś takiego jak miłość ogólna. Ja kocham bardzo braci, powiedzmy, w Japonii, których spotkałem raz w życiu i nie znam po imieniu. Ja ich kocham potencjalną miłością. Ale jeżeli mówimy o miłości pomiędzy ludźmi, których spotykamy, to musi się coś zdarzyć w naszym życiu. Ja muszę tego człowieka spotkać i musi mi się coś w tym człowieku spodobać. I potem, gdy spotykamy się jeszcze raz, to muszę zapragnąć, żeby go spotkać, może jeszcze raz porozmawiać. Coś między nami się rodzi. A potem, gdy przebywam z tym człowiekiem przez dłuższy czas, rodzi się zażyłość, rodzi się potrzeba tego drugiego człowieka. W pewnym momencie może nie wyobrażam sobie życia bez tego człowieka. Gdyby ten człowiek odszedł nagle z tego świata, będzie to dla mnie wielką stratą. Oczywiście poziom miłości jest różny. Być może, że właśnie poznałem kogoś, bardzo go lubię, nie spotykam go często, nasza zażyłość nie ma szans na rozwinięcie się. Ciągle powiedziałbym, że to jest miłość do tego człowieka. Jednak miłość, która prowadzi do głębokiej przyjaźni, musi się rodzić właśnie z tego osobistego kontaktu, z osobistej zażyłości. Jeżeli patrzymy na jakieś, czy chcielibyśmy znaleźć jakieś przykłady głębokiej zażyłości, miłości pomiędzy ludźmi, przyjaźni właśnie, która jest ugruntowana na miłości, to mogę sobie wyobrazić na przykład miłość, która rodzi się pomiędzy ludźmi, którzy wspólnie się wychowywali od mojego dziecka. Nie to, że musieli, bo byli kuzynami czy braćmi. Małe dzieci, które znalazły się i chcą ze sobą być. Dorastają, bawią się razem, powstaje pomiędzy wielka więź, powstaje między nimi miłość. Stare, dobre małżeństwa, które po prostu żyją całe swoje życie w miłości i gdy jedno odchodzi, drugie nie wyobraża sobie życia bez niego. To jest ta miłość. Kiedyś oglądałem program o żołnierzach, którzy walczyli na froncie i walczyli w dość ciężkich walkach i stwierdzili, że ta społeczność, jaka się rodzi między nimi, nie ma żadnego innego odbicia w żadnej innej społeczności na świecie. Oni muszą dbać o życie drugiego człowieka. Oni muszą ratować drugiego człowieka, gdy jest w zagrożeniu. To, co się tworzy właśnie w zagrożeniu życia, jest czymś, co pozostaje na całe życie. Prawdziwych przyjaźni, prawdziwych przyjaciół, takich, które są zbudowane na takiej miłości, prawdopodobnie mamy niewielu, kilka osób zapewne. Znajomych, których żywimy sympatią, którą nazwalibyśmy miłością, czy tą miłością, która mogłaby się rozwinąć w taką głęboką przyjaźń, miłość, gdybyśmy byli w zażyłości z tą osobą, prawdopodobnie jest wielu wokół nas. Kim są ludzie, którzy nie są naszymi przyjaciółmi? To są po pierwsze nieznajomi. Jest bardzo wielu ludzi na świecie. Codziennie słyszymy informacje o śmierci iluś ludzi, którzy zginęli w wypadkach, w walkach. Czy bardzo nas to przejmuje, ta śmierć ludzi, których absolutnie nie znamy, których nigdy nie spotkamy w naszym życiu? Na pewno mniej niż gdybyśmy usłyszeli o śmierci kogoś znajomego. Następną grupą to są znajomi, bliżsi lub dalsi, których nie nazwalibyśmy przyjaciółmi. To są ludzie w pracy, ludzie w szkole, ludzi, których spotykamy na ulicy, których znamy z twarzy, ale nie przyjaźnimy się z nimi. Jest jeszcze kolejna grupa właśnie, którą moglibyśmy nazwać naszymi wrogami. Ale gdy się zastanawiałem nad tym, pomyślałem sobie, ile ja mam wrogów w moim życiu? Ilu mam takich nieprzyjaciół, których mógłbym powiedzieć, no tak, są takimi nieprzyjaciółmi, że źle mi życzą i chcieliby doprowadzić do mojej zguby, gdyby tylko mieli szansę. Tak pomyślałem, może taki amerykański akcent byśmy tu zrobili. Proszę podnieść rękę do góry, jeżeli macie takich nieprzyjaciół w życiu. Bo ja pomyślałem, nie przypominam sobie, nie mogę znaleźć w moim życiu takiego właśnie nieprzyjaciela, który by mi właśnie tak życzył źle, który by zapiekle starał się uczynić mi coś złego. Więc może ten temat jest niepotrzebny, może nie mamy nieprzyjaciół w naszym życiu. Być może jest tak, że czasy się zmieniły. Gdy Pan Jezus mówił te słowa, zauważmy, nie było chrześcijan wtedy. Mówił do Żydów. Oni mieli realnych nieprzyjaciół. Oni byli pod okupacją rzymską. Rzymianie byli realnymi nieprzyjaciółmi, którzy mogli doprowadzić do ich zagłady, zagłady narodowej. Oni mogli zabić kogoś bez sądu, bez wyroku, bez przyczyny. Także ta nieprzyjaźń pomiędzy tymi narodami była realna. My takich nieprzyjaciół dzisiaj nie mamy. Ale zastanówmy się teraz nad drugim końcem spektrum. Mówiliśmy o miłości. Spróbujmy się zastanowić nad tym, skąd się biorą wrogowie, skąd się biorą nieprzyjaciele w naszym życiu. Myślę, że moglibyśmy zrobić taki bardzo zgrubny podział na dwie grupy. Na nieprzyjaciół grupowych i nieprzyjaciół osobistych. Nieprzyjaciele grupowi to właśnie wtedy, gdy państwa występują przeciwko państwom. To wtedy, gdy jedna grupa religijna występuje przeciwko drugiej grupie religijnej. Tu nie ma kontaktu osobistego. To nie jest tak, że ktoś mnie nie lubi, ponieważ, i tu możemy postawić dwukropek, wyliczyć całą listę rzeczy, to jest raczej dlatego, że tam w tej jednej grupie stanął ktoś i powiedział, tamci są źli, trzeba ich zniszczyć. I wszyscy mu uwierzyli. No i ich nienawidzą i dążą do ich zniszczenia. To jest nieprzyjaciel grupowy. Jest coś takiego jak mentalność plemienna, że moje plemię jest dobre, a tamto plemię nie należy, ktoś z tamtego plemienia nie należy do mojego plemienia, więc on mnie nie obchodzi, a jeżeli w jakiś sposób wejdzie w konflikt z interesów mojego plemienia, to można go wyeliminować. To jest też przykład takiej nieprzyjaźni grupowej. Natomiast jak powstaje nieprzyjaźń osobista? I różne mogą być drogi do powstawania takiej nieprzyjaźni. Tutaj brat Tomek mówił o tym, o sytuacji na drodze konfliktowej. Ktoś może nam zajechać drogę i może to nam tak nasze uczucia, nasze ciśnienie podbić, że w jednym momencie staniemy się jego zapiekłym wrogiem. Być może są takie charaktery. To, kiedy kto staje się dla nas nieprzyjacielem, zależy od naszego charakteru też. Ale myślę, że dzieje się to mniej więcej w taki sposób, że musi zaistnieć coś, co powoduje jakąś niechęć do tego drugiego człowieka. Widzimy coś, czego nie lubimy. To tworzy niechęć. Być może ten człowiek zrobił coś przeciwko nam i już właśnie czujemy, że nie chcemy z tym człowiekiem mieć nic wspólnego albo nie chcemy z nim przebywać. Być może spotykamy się jeszcze raz i już widzimy go z tym nastawieniem, widzimy go przez ten negatywny filtr. Cokolwiek ten człowiek zrobi w tej chwili, być może dobrego, być może również złego, już będziemy filtrować. I jeżeli tylko znajdziemy coś, co przejdzie przez ten filtr, nasza niechęć pogłębi się. Także przez jakiś czas będziemy budować tą niechęć. Ta niechęć pewnie w końcu przeradzi się w nienawiść. Nienawiść, no mógłbym sobie chyba wyobrazić coś jako taki ciemny dym, który wypełnia nasz umysł, który jak gdyby zakrywa wszystkie inne uczucia. W tym ciemnym dymie jest jedno silne światło. To jest mój wróg, to jest ktoś, kto jest przeciwko mnie, kto jest ktoś, przeciwko komu ja powinienem występować. Przez ten cienny dym trudno się przebić. Teraz wróćmy do tego pytania, dlaczego mówię o tym, że miłość jest rzeczą nienaturalną. Jeżeli mówimy o miłości ludzkiej, o tej miłości, która rodzi się z zażyłości, która rodzi się z sympatii, która rodzi się z czasu przeżytego ze sobą, to wyobraźmy sobie, jak to jest możliwe, żebyśmy takie uczucie mieli w stosunku do kogoś, kogo nie lubimy, z kim chcemy przebywać jak najmniej i do którego czujemy niechęć. No nie wiem, ale to jest chyba niemożliwe. To musi być inne uczucie, to nie jest to samo uczucie. Bo na przykład ja nie potrafię wyobrazić siebie, jak mógłbym kogoś, kto występuje aktywnie przeciwko mnie, obdarzyć takim samym uczuciem, jakim obdarzam osobę, którą bardzo lubię, która jest bardzo blisko mnie. Gdy Pan Jezus mówi właśnie miłujcie nieprzyjaciół, używa słowa agape. My mówimy o tym, że miłość agape jest najwyższym stopniem miłości. Wiemy, że niższym stopniem miłości jest miłość braterska, fileo. Z tym, że jeżeli mówimy o tym, że coś jest wyższym stopniem czegoś innego, to mamy na myśli, że ten wyższy stopień zawiera w sobie niższy stopień. To znaczy ja powinienem mieć miłość braterską oraz coś większego do mojego nieprzyjaciela. Chyba nie jest tak. Chyba jest to zupełnie inny rodzaj miłości, który możemy mieć do owego nieprzyjaciela, ale nigdy nie będziemy mieć właśnie tej miłości braterskiej do tego nieprzyjaciela. Czym jest właśnie ta miłość? I czy to jest w ogóle dobre słowo użyte tutaj, właśnie słowo miłość? Ja myślę, że gdybyśmy przeczytali to w Ewangelii Łukasza, teraz spróbuję znaleźć ten werset sobie tutaj. W Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 35 werset mówi tak. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i sami synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. Pan Bóg jest dobrotliwy. Nie jest powiedziane, że miłujcie ich tak, jak Pan Bóg ich miłuje. Pan Bóg jest dobrotliwy. I myślę, że tu jest klucz do właśnie tej miłości. Tą miłością jest, myślę, dobroć Pana Boga. Jeżeli mówimy o dobroci albo o miłości właśnie Pana Boga, spróbujmy się zastanowić nad takim pytaniem. Mówimy, że Pan Bóg jest miłością i jest werset, który to mówi, Ewangelia Jana, pierwszy list Jana, 4:16 zawiera to stwierdzenie, Bóg jest miłością. Jeżeli się zastanowimy nad tym chwilkę i przejdziemy do czasu, kiedy jeszcze nie było nic stworzonego, nie było świata, nie było nawet Syna Bożego. Czy Pan Bóg również był miłością w tym czasie? A jeżeli odpowiemy tak, to zadajmy sobie inne pytanie. W takim razie, jeżeli mówiliśmy o tym, że miłość jest czymś, jest uczuciem, które występuje pomiędzy dwoma istotami, że musi być ktoś obok mnie, żeby ta miłość się narodziła, to co to znaczy, że istnieje miłość Boża, jeżeli nie ma nikogo, nie ma niczego, co można kochać, co można miłować? Czym jest miłość Boża bez tego, kogo można miłować?
Z miłości Bóg stworzył człowieka.
No właśnie. Ale to już by właśnie była ta druga istota. Kochał człowieka, którego zaplanował, dlatego go stworzył. Myślę jednak, że możemy powiedzieć tak, że jest to miłość potencjalna, że jest to coś, co może się narodzić, jeżeli ten człowiek powstanie. Jedna możliwość. Inna możliwość jest taka, że chyba jednak jest tutaj mowa o czymś innym. Pan Bóg stworzył dobroć. Zauważmy, Pan Bóg, jeżeli mówimy, że coś jest, że jest dobro na świecie, albo że to jest dobro, albo i że jest zło na świecie, musimy zauważyć, że Pan Bóg musiał stworzyć to dobro. W jaki sposób Pan stwarzał dobro? Nie wiem, nie jest to opisane w Biblii, ale gdybyśmy sobie wyobrazili właśnie proces stwarzania dobra, to musiał być jakiś mentalny wysiłek wyobrażenia sobie, do czego mogą doprowadzić pewne sytuacje, pewne prawa, pewne zasady. Pan Bóg musiał stworzyć system zasad, które określił, że to jest dobro. I teraz Pan Bóg musiał zdecydować się, że ja się będę tego trzymał. Ja obdarzę to swoim uczuciem. Ja się przywiążę do tego. To jest dobro. I właśnie ta miłość, myślę, jest miłością, która może istnieć bez podmiotu miłości. Pan Bóg ukochał dobro. Pan Bóg jest dobrem, jest dobrocią. Czy Pan Bóg może nienawidzieć? Właśnie odpowiedź, nie. Myślę, że nie. Pan Bóg jest coś takiego. Pan Bóg stworzył dobro. Co zrobić z tym, co występuje przeciwko temu dobru? Oczywiście Pan Bóg stworzył również prawa sprawiedliwości. I wiemy, że ten, który występuje przeciwko prawom sprawiedliwości, zostanie ukarany, zostaje zniszczony. Ale nie jest to zniszczenie z nienawiścią. Nie jest to oddanie z nawiązką, tak jak jest to w przypadku nas, ludzi. Jest to sprawiedliwa odpłata. Można powiedzieć, po długotrwałym nakłanianiu kogoś do tego, żeby nie czynił tego zła, które czyni. Jest takie jedno ciekawe stwierdzenie Pana Jezusa, gdy jeden z nauczycieli przystąpił do Pana Jezusa, Mateusz 19:16-17. A oto jeden przystąpiwszy rzekł mu, nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, abym miał żywot wieczny? Ale mu on rzekł, wszedłże mnie, zowiesz dobrym. Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg. A jeśli chcesz wnieść do żywota, przestrzegaj przykazań. Dlaczego Pan Jezus powiedział, że nikt nie jest dobrym? czy Pan Jezus nie był dobrym? My byśmy mówili, bardzo dobrym był. Był bardzo dobrym nauczycielem. Ten nauczony w piśmie powiedział mu, nauczycielu dobry. Nie dobry człowieku, nauczycielu dobry. Był dobrym nauczycielem. Był dobrym człowiekiem. A jednak Pan Jezus mówi, nie nazywaj mnie dobrym, tylko Pan Bóg jest dobrym. Myślę, że właśnie Pan Jezus tutaj o tym mówi. Pan Bóg jest tym, który stworzył dobro, który patrzy na wszystko właśnie przez pryzmat dobra, który patrzy na swojego nieprzyjaciela przez pryzmat dobra. Nie nienawidzi nieprzyjaciela. Chciałby go do siebie przyciągnąć. Chciałby go do siebie nawrócić. Nie jest jego celem zniszczenie nieprzyjaciela, ale jeżeli to jest możliwe, przyciągnąć go do siebie. W związku z tym, czy można mieć taką dobroć do kogoś, kogo się nie lubi? Do kogoś, kto występuje przeciwko nam? Do kogoś, kto nas nienawidzi? Ja myślę tak, że to jest właśnie ta miłość. To jest to umiłowanie dobroci, umiłowanie dobra. To jest ta miłość, którą możemy okazywać naszym nieprzyjaciołom. Z tym nieprzyjacielem możemy się nigdy nie spotkać. Z tym nieprzyjacielem nigdy nie narodzi się nasza zażyłość. A jednak możemy mieć tą dobroć, te dobre intencje, te dobre uczucia, to dobre nastawienie, że gdyby ten nieprzyjaciel kiedyś odwrócił się i gdyby zechciał być naszym przyjacielem, my jesteśmy gotowi, my jesteśmy otwarci, my mamy dobro w stosunku do niego. To jest bardzo ogólny obraz, jaki wniosek z tego wszystkiego się nasuwa, co powiedzieliśmy. Pierwsza rzecz, czy mamy w sobie to dobro? W jaki sposób możemy właśnie to dobro okazywać? W jaki sposób możemy to dobro stworzyć w sobie? Jak mówiłem, tak myślę, że Pan Bóg ma całą wytwórnię dobra w sobie, że tego dobra jest tak dużo, iż żadne zewnętrzne wypadki nie mogą zaburzyć pokoju i dobra Bożego. My nie jesteśmy tacy. My jesteśmy stworzeni w ten sposób, że raczej musimy podpiąć się gdzieś pod właśnie źródło dobra, żeby to źródło w sobie również uzyskać. Nie będę rozwijał tego tematu, bo czas już się skończył, no. Ale myślę, że właśnie Duch Święty jest takim przewodem, który pozwala w naszym sercu tworzyć dobro. Czasem, gdy prosimy, modlimy się o większą miarę Ducha Świętego, my często nie wyobrażamy sobie, czym to obdarzenie nas większą miarą Ducha Świętego jest. Myślę, że może jest to zrobienie miejsca w sercu dla Ducha Świętego, że ten Duch Święty spływa ciągle, mógłby tu być w naszym sercu, jeżeli tylko zrobimy miejsce, jeżeli otworzymy przestrzeń, do którego ten Duch Święty może się wlać. Jeżeli to zrobimy, to wtedy właśnie będziemy mieć to dobro, przez które możemy patrzeć na wszystko, co nas otacza, tak jak robi to Pan Bóg. Jeżeli patrzymy na otaczający nasz świat, na otaczających nas ludzi i na nieprzyjaciół, którzy nienawidzą nas z sobie znanych powodów, jeżeli patrzymy na nich właśnie z perspektywy Królestwa Bożego, będziemy w stanie traktować ich właśnie z tą dobrocią Bożą. Tutaj wracamy do tego naszego pierwszego pytania. Czy jest we mnie dobro Boże? Czy znam sposoby w moim życiu, by w jakiś sposób wytworzyć w sobie to dobro, osiągnąć, wlać je do swojego serca i w ten sposób patrzeć na ludzi mnie otaczających? Jeżeli to uczynimy, myślę, że wtedy będą się do nas odnosić te słowa, które są zawarte w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 10 werset, od 10 do 12. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami, ich nieprzyjaciele. Tej wielkiej nagrody życzę braterstwu i sobie. Dziękuję.